szkoda, że nas tak mało jest. A tak piękna uczta dzisiaj jest. Jezus przygotował do nas wspaniałą ucztę. Ale wiecie, Jezus jest... On nie patrzy na to, chociaż na pewno miło jest, kiedy jest dom weselny pełny. Ale chociaż garstka nas jest, to myślę, że Jezus się cieszy, że się mogliśmy spotkać, to, że możemy na Jego chwałę śpiewać pieśni, ale też słuchać Jego słowa. I niech On będzie w tym wszystkim wywyższony i uwielbiony. Moi drodzy, dzisiaj wielu świętuje Boże Narodzenie. Takie w kalendarz kiedyś ktoś wpisał te święta. Czy one są, czy one pierwotnie były w tym czasie, czy nie, to ja bym tu miał wielkie wątpliwości, ale no gdzieś są te święta, są, ludzie obchodzą, chociaż patrząc na sposób, jaki obchodzi świat te święta i wokół czego tak naprawdę to się wszystko kręci, to można powiedzieć, że jest takich mało punktów wspólnych z tym wszystkim, co wydarzyło się tam w Betlejem ponad 2000 lat temu. I właściwie można powiedzieć, że tych punktów wspólnych jest coraz mniej i coraz mniej. Nie wiem, czy słyszeliście na przykład, jakiś polityk ostatnio zajął głos, że jest za tym, żeby na przykład te święta nie nazywały się święta Bożego Narodzenia, tylko czas świąteczny. Ponieważ Bożego Narodzenia święta godzi w uczucia religijne, czy w uczucia w ogóle niektórych ludzi, którzy są na przykład ateistami, a chcieliby świętować, tylko nie wiadomo, co świętować, tak naprawdę.
Swoją niewiarę nie świętują.
Tak. Ale moi drodzy, to nie umniejsza temu, że rzeczywiście fakt narodzenia Jezusa, Mesjasza, miał miejsce. Mesjasz narodził się w Betlejem, przynosząc prawdziwe światło, prawdziwe zwycięstwo dla ludzi, którzy chodzą w ciemności. Od tego czasu, od narodzin Jezusa, potężna miłość stała się widoczna dla wszystkich ludzi. Ta potężna miłość Boża stała się widoczna dla wszystkich ludzi. Chociaż nie każdy ją dostrzega, a przecież ona została objawiona w Jezusie Chrystusie, w Synu Bożym. Apostoł Paweł, pisząc do zboru w Efezie, tak bardzo pragnął, aby wierzący w Efezie właśnie mogli zobaczyć tą miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. On pisze, że zgina swoje kolana przed Ojcem, aby wierzący mogli to pojąć, aby oni mogli to zobaczyć. Jeśli można zrobić jakąś hierarchię poznania, to właśnie poznanie miłości Chrystusowej Paweł wymienia na pierwszym miejscu. I chociaż początkowo miałem zupełnie inny temat do was dzisiaj mówić, to właśnie o tej niezwykłej miłości chciałem dzisiaj z wami porozmawiać. I nie będzie to opowieść wigilijna, przepraszam, wybaczcie mi. Ale raczej opowieść o miłości, która jest przedstawiona w Ewangelii Łukasza w przypowieści o synu marnotrawnym. Choć nie wiem, czy do końca ten tytuł Syn marnotrawny jest trafiony. Być może pod koniec kazania okaże się, żebyśmy może troszkę inaczej ten tytuł zatytułowali, ale jest to nazwa rozpoznawalna przez wszystkich i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Myślę, że jak patrzymy na tą przypowieść, to nam się wydaje, że już wszystko o niej wiemy. Tym bardziej, że niedawno Kamil o tym mówił, w piękny sposób nam to wszystko przedstawił. Ja sam, czytając tą przypowieść, tak sobie myślę, przecież ja już wszystko o niej wiem. Absolutnie. Ona nie jest jakaś trudna. Jest tam pięknie przedstawiona miłość Chrystusa. Ale wiecie, myślę, że Słowo Boże jest taką kopalnią skarbów. Zawsze można coś z niej wydobyć pięknego. A więc rozważajmy. Czytając tą przypowieść, w ogóle ogólnie przypowieści, musimy być świadomi tego, że one są opisane czy usytuowane w takim codziennym życiu Galilejczyków, czy w ogóle ludzi tamtego okresu. oni troszeczkę, słysząc różne opowieści, opowiadania, przypowieści Jezusa choćby, mieli pewne inne spojrzenie czasami niż my mamy. Mieszkamy w Europie, w innym klimacie, inne mamy zwyczaje i czasami okazuje się, że możemy zrozumieć pewną przypowieść, ale nie wydobędziemy z niej dużo więcej. To był świat tych pierwszych słuchaczy, słuchaczy Jezusa. Oczywiście nie oznaczało to, że zawsze te przypowieści, o których Jezus mówił, one były zawsze takie realistyczne, czyli opisywały pewne wydarzenia, które na pewno miały miejsce i na pewno się działy. Pewne przypowieści były takie surrealistyczne, a wręcz można powiedzieć szokujące dla słuchaczy. I taką właśnie przypowieścią, takim obrazem jest właśnie przypowieść o synu marnotrawnym. Ona, jak się później okaże, jest szokująca w swoim opowiadaniu. Jest szokująca w stosunku do zwyczajów, które miały miejsce w tamtym okresie. A więc, moi drodzy, wygodnie się rozsiądźmy u stóp Jezusa i posłuchajmy, co On ma dzisiaj do nas, dla nas, do powiedzenia. Ewangelia Łukasza, otwórzcie sobie 15 rozdział, 11 werset do 32. Powiedział też, oczywiście mowa tu o Jezusie, pewien człowiek miał dwóch synów i powiedział młodszy z nich do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. A po kilku dniach młodszy, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadły świnie, ale nikt mu nie dawał. Wtedy opamiętał się i powiedział: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę więc i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niemu i względem ciebie. I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Wtedy wstał i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I powiedział do niego syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie. Jedzmy i radujmy się. Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje. Zginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić. Na razie tyle. Chociaż ta historia się jeszcze nie kończy. Nie wiem, czy też tak macie, ale ilekroć czytam tą przypowieść, to taka łza mi się w słowie kręci w oku. Brakuje mi czasami słów, po prostu jak ono jest piękne, jak w niesamowity sposób Jezus przedstawia tą historię. Jest ona, można powiedzieć, jedną z takich moich ulubionych przypowieści Jezusa. Jest bardzo popularna zresztą. Myślę, że nawet ludzie, którzy nie czytają zbytnio Ewangelii, czy w ogóle Biblii, to kojarzą tą przypowieść. Zanim wejdziemy głębiej w treść tego, co Jezus tutaj mówi, musimy dostrzec to, że ogólnie w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus mówi o trzech przypowieściach. Nie jest to jedna przypowieść, ale to są trzy przypowieści, które mówią w zasadzie o tym samym. Każda z nich jest reakcją na krytykę faryzeuszów, którzy krytykowali go za to, że Jezus jada posiłki z grzesznikami. Posłuchajcie, Łukasza 15:2. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali mówiąc: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I opowiedział im taką przypowieść. I tu się zaczyna pierwsza przypowieść, później powiedział, a powiedział im także drugą przypowieść i powiedział im także tą trzecią przypowieść, o której mówi, o której dzisiaj rozważamy. I to jest niezwykłe, że te wszystkie trzy przypowieści stanowią pewien obraz, ale oczywiście nie będziemy ich wszystkich rozważyć, bo naprawdę jest tam wiele, wiele treści i musielibyśmy trzy co najmniej kazania poświęcić. A ja bym chciał właśnie na tym jednym, żebyśmy się skupili. Musimy być świadomi tego, przede wszystkim czytając to, że postępowanie ogólnie Jezusa w tej sytuacji było bardzo nietypowe. Czy można powiedzieć wręcz gorszące, ponieważ Jezus wspólnie zasiada do stołu z grzesznikami i celnikami i je z nimi posiłek. Na chwilę się tu zatrzymają. Wspólne spożywanie posiłku z innymi w kulturze tamtych czasów było czymś bardzo, ale to bardzo ważne. Oczywiście było też bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne to, z kim się jadło dany posiłek. To nie było bez znaczenia. Wydaje się, że Jezus jest tym, który przyjmuje do siebie grzeszników i jada z nimi posiłek. Jeszcze raz przeczytam ten werset 15:2. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Ogólnie w pierwszym wieku, ale nie tylko, w ogóle w starożytności, w kulturze Bliskiego Wschodu, zaproszenie na posiłek oznaczało taki wielki zaszczyt. Ogromny zaszczyt. Jeżeli byłeś zaproszony na posiłek do kogoś, to jest to dla ciebie ogromny zaszczyt. Ale nie tylko zaszczyt. Kiedy ciebie ktoś zaprasza na posiłek, to oznaczało, że nie tylko zjesz smaczny posiłek, jak czasami może my dzisiaj tak robimy, zaprosić kogoś, kogo lubimy po prostu. Ale coś jeszcze oznaczało. Oznaczało, że oferujesz tej osobie swój pokój, że oferujesz tej osobie swoje braterstwo i oferujesz przebaczenie. Jeśli była jakaś sprawa między wami, która wymagała rozwiązania, to zapraszając kogoś na posiłek, mówisz do niego: przebaczam ci. Ja tobie przebaczam. Nie tylko, wiecie, zjedz sobie smaczną strawę, ale dzielenie stołu oznaczało takie braterstwo, pokój, pojednanie i przebaczenie. Czyli można powiedzieć, dzielenie swojego życia z kimś, nie tylko sama strawa, ale podzielenie się swoim życiem z kimś. Zobaczcie, że nawet dzisiaj jest tak, że są te działalności charytatywne. I działalność charytatywna, czyli karmienie ubogich, biednych, to jest inna sprawa. I w pierwszym wieku również to robiono. Ale już pójście z kimś na posiłek, czy zaproszenie kogoś na posiłek i dzielenie z nim swojego stołu oznaczało coś dużo więcej, niż tylko nakarmienie kogoś. Zobaczcie, że apostoł Paweł, kiedy naucza zbór w Koryncie, w kontekście problemów, z jakimi się zbór tam zmagał, to mówi takie rzeczy. Przeczytajmy. Pierwszy list do Koryntian, 5:9. Paweł pisze tak. Napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami, ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle, lub chciwcami, zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat. Teraz napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając siebie bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie, Paweł mówi. W tym samym rozdziale, w wersecie pierwszym, Paweł mówi o tym problemie. Posłuchajcie, 5:1. Pierwszy z Koryntian 5:1. Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was. I to takim nierządzie, o jakim nawet nie wspomina się wśród pogan, że ktoś ma żonę swego ojca. A wy wbiliście się w pychę, zamiast się smucić, aby został usunięty spośród was ten, który się dopuścił tego czynu. Zobaczcie, że chodziło o to, że w zborze byli ludzie, którzy żyli bardzo niemoralnie, bardzo rozpustnie, a wierzący nic z tym w ogóle nie robili. A powinni wykluczyć takich spośród siebie, po to, żeby oni się upamiętali, żeby przyszli do upamiętania, żeby dać świadectwo, że nie dzielą z nimi życia. Że nie ma nic wspólnego światło z ciemnością. I Paweł mówi, że nawet z takimi ludźmi nie jadajcie. Mieli z nimi nie jadać. Przy jednym stole. Co oznaczało nie dzielić z nimi wspólnie swojego życia. Nie dawać świadectwa tego, że się z nimi bratają. Że są w jedności. W tym przypadku Jezus zaprasza grzeszników i celników i dzieli z nimi stół. Ale robi to celowo. Jezus w ten sposób między innymi ukazuje swoją wielką misję, misję jako Mesjasza, wyraża przez to swoje przebaczenie, łaskę i miłość Bożą. Zresztą w innym fragmencie Jezus mówi wprost, Marka 2:17. Niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Ale faryzeusze mieli z tym wielki problem. Zapraszanie grzeszników na posiłek i wspólne jedzenie z nimi było absolutnie w ich oczach niedopuszczalne. Dla nich ważna była ta rytualna czystość, w której jakby o którą bardzo dbali. Zresztą nie tylko w tym fragmencie, nie tylko tutaj to można zobaczyć, ale w wielu fragmentach, że jakby no można powiedzieć kolokwialnie czepiali się różnych rzeczy Jezusa nieraz. Chodziło o to, że nie mogli później, będąc nieczystymi, pójść do świątyni i składać ofiary, choćby i dlatego. O tym wszystkim mówiło prawo, w szczególności Księga Kapłańska, gdzie Bóg podawał wiele przepisów, reguł dotyczących czystości i nieczystości. Faryzeusze, którzy bardzo o to dbali, oni tam w detalach dbali, oni jeszcze bardziej rozwinęli ten system, można powiedzieć, czystości, nieczystości, obmywań, różnych rzeczy i rozwinęli te reguły bardzo mocno. Nie będziemy w to wchodzić. I właśnie taką mamy sytuację, że oni widząc Jezusa, postrzegając to, co Jezus robi, oni uważali, że Jezus źle czyni, że Jezus w ten sposób, jako nauczyciel, sam się zanieczyszcza, że robi rzeczy niedopuszczalne tak naprawdę. I czytamy, że uczeni w piśmie i faryzeusze szemrają przeciwko Jezusowi. On jada z celnikami, on jada z grzesznikami. Co to za nauczyciel? On przestępuje prawo. To człowiek grzeszny. On nie jest od Boga. I wtedy, właśnie wtedy, Jezus mówi te trzy przepowieści o zgubionej owcy, o zgubionej drachmie i o synu marnotrawnym. Jezus w ten sposób ukazuje łaskę Bożą i mówi do nich w tych trzech obrazach, pięknych obrazach. Możecie sobie te trzy przypowieści jeszcze w domu później poczytać, poanalizować i zobaczyć, że naprawdę w nich tak wiele pięknych rzeczy jest. I Jezus mówi właśnie w tych trzech obrazach, jakby zaprasza faryzeuszów do tego, aby radowali się z powodu tego, że widzą na własne oczy to, co się dzieje. A co się dzieje? Co konkretnie się dzieje? Nawracają się grzesznicy. Którzy czytamy trochę wcześniej, w 15 rozdziale, tym samym rozdziale, pierwszym wersecie, że zbliżali się do Niego, aby Go słuchać. Oni zbliżali się do Jezusa, pragnęli, widzieli coś w Jezusie niezwykłego i oni przychodzili do Niego, aby Go słuchać. Aby posłuchać Jego. Garnęli się do Niego. A więc Jezus mówi do nich o synu, który prosi Ojca o część swojego majątku. co ważne, mówi o tym jeszcze, kiedy ojciec żyje. W Izraelu w tamtym okresie okazywanie braku respektu dla rodzica, czy nawet słowne jakieś znieważenie rodzica, słowne tylko, czy brak nawet troski o rodzica, był widziano jako bardzo poważny grzech. To był bardzo poważny grzech. Jedno z 10 przykazań, tak zwanych w prawie Mojżesza, który jest zapisany w Księdze Wyjścia 20 rozdział 12 wersecie, jest to właśnie takie przykazanie: czci swego ojca i swoją matkę, aby dni były długie na ziemi, którą Pan, Twój Bóg da Tobie. Na marginesie, nie wiem, czy zauważyliście, że apostoł Paweł o tym samym pisze, jakby mówiąc, zachęcając chrześcijan wierzących do przestrzegania tego. A to jest na marginesie. W Księdze Powtórzonego Prawa, 5 Mojżeszowej, zapisane jest również to, że zbuntowanych synów przeciwko rodzicom należałoby kamienować. Posłuchajcie, bo to bardzo ważne w kontekście tego wszystkiego, żebyśmy dobrze zrozumieli tą przypowieść. Czyli 5 Mojżeszowa 21-20. I powiedzą do starszych miasta: ten nasz syn jest uparty i knombrny, nie słucha naszego głosu, jest żarłokiem i pijakiem. Wtedy wszyscy mężczyźni tego miasta ukamienują go na śmierć. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael usłyszy o tym i będzie się bać. Szok. To nie przystaje do naszych czasów kompletnie. Bo dzisiaj wszystko się robi dla dzieci i wszystko się toleruje, o tak powiem. To jest szokujące, co czytamy, tak? A w tej właśnie przypowieści, o której Jezus mówi, dlatego mówię, że to dla nich to było takie surrealistyczne. To w ogóle, to się nie dzieje, można powiedzieć, co Jezus mówi. Młodszy syn prosi ojca o swoją część spadku, aby go teraz otrzymać. Teraz go otrzymać. A potem go roztrwania z pijakami i żarłokami. Taka prośba, czy żądanie wręcz w kulturze żydowskiej w tamtych czasach, ale nie tylko w tamtych czasach, że syn prosi o to, to jest tak, jakby życzył śmierci swojemu ojcu, aby móc wreszcie skorzystać ze swojego spadku. Ponieważ prawo mówiło, że on nie może skorzystać z tego spadku, póki ojciec żyje. Na przykład w Misznie jest to spisana i uporządkowana żydowska ustna tradycja. Ja ją czytam tylko dlatego, żeby pewien kontekst złapać i zrozumieć, jak oni myśleli w tamtym czasie. Jest taki zapis, posłuchajcie. Jeśli ojciec przepisze majątek swojemu synowi, to syn otrzyma go dopiero po śmierci ojca. To była tradycja, tego się trzymano, nie było ustępstwa od tego. Nie było żadnej możliwości. Oznacza to, że ojciec za życia nie może już go sprzedać, jeżeli, powiedzmy, nawet była taka kwestia, że on przeznaczy, że na przykład część majątku, jeden syn, tak jak tutaj mam, to nie ma szans, żeby go otrzymał. Ale też ojciec nie może sprzedać tego wtedy majątku. Bo właściwie już należy do syna, ale on otrzyma dopiero po śmierci. Podobnie i syn nie może go sprzedać, bo majątek należy do jego ojca, póki żyje. Czyli nie może sprzedać, bo może na piśmie, tak jak teraz mamy, testament, prawda? I chyba nasze czasy też to pokazują, że no nie może ktoś dostać spadek i go pójść i jakby spieniężyć, tak? Sprzedać majątek rodziców, teraz dostał testament i idzie go sprzedaje. Tylko no, umiera ojciec, tak? Czy tam rodzice i dopiero dziecko może dostać ten majątek. Ale co robi tu ojciec? W jaki sposób się zachowuje ojciec? I to, co mówi Jezus, jest naprawdę szokujące. Musimy o tym wiedzieć. To jest szokujące. Ojciec po prostu zgadza się. I nie, zamiast, wiecie, ukarać syna, który poważnie go obraził, to on zgadza się na to. Jezus w ten sposób, można powiedzieć, ukazuje taką dramatyczną ilustrację miłości, która pozwala nawet na odrzucenie. Że człowiek go odrzuca, a on okazuje swoje miłosierdzie, swoją miłość. Żaden ojciec by tak nie uczynił. Jezus ukazuje wielką miłość Bożą, która nie jest odzajemniona przez Jego lud, do którego ciągle Bóg wyciąga swoje ręce. Młodszy syn szybko bierze majątek, emigruje do dalekiego kraju i wszystko sprzedaje. Wszystko właściwie nie sprzedaje, ale wszystko traci. Cały majątek, który otrzymał, traci. Żyje rozpustnie, roztrwania wszystko. I kiedy wszystko wydał, kiedy już nic mu nie zostało i kiedy nastąpił głód w tym kraju, ten syn, ten człowiek, próbując przeżyć, ponieważ głód nastał w tym kraju, właśnie czytamy, że wynajął się u kogoś do pracy. Oryginalny tutaj z kreski mówi dosłownie, że przykleił się do kogoś. Nie chciał pójść. Myślę, że to bardzo go uderzyło. Głód na obczyźnie, w obcym kraju, jako Żyd. Myślę, że to też trafiało do czytelników, ten obraz. I akceptuje pracę jako pasterz świń, co dla Żydów było kompletnie nie do zaakceptowania. Kompletnie nie. Chyba myślę, że w ich mentalności, w ich myśleniu prędzej było umrzeć na obczyźnie, niż zatrudnić się do tego, żeby ze świniami pracować, a już na pewno z nimi nie jeść. Przebywając codziennie wśród świń, żywiąc się tak jak one, taki człowiek nie mógł świętować szabatu, nie mógł spełniać podstawowych obowiązków nałożonych na niego przez prawo mojżeszowe. Po prostu nie mógł. To on był wykluczony. Nie był godny, aby stawać przed Bogiem. Dodatkowo czytamy, że on zaspokajał, pragnął zaspokajać, bo nikt mu nawet nie chciał dać tego, żeby jeść te strąki, którymi karmiono świnie. I wiecie, to jest taki jaskrawy, Jezus pokazuje, bardzo jaskrawy, to jest surrealistyczne, bo to jest niemożliwe, ale Jezus pokazuje w taki niezwykły obraz tego, jaki może być upadek moralny, wręcz do takich granic nieczystości. I wtedy czytamy w 15-17, że syn opamiętał się i powiedział: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Nie jest to jeszcze, moi drodzy, upamiętanie, bo niektórzy mówią, że on się już upamiętał, no wrócił i tylko idzie do ojca. Nieprawda. W greckim, oryginalnym tekście mamy po prostu, że człowiek zrozumiał, czy doszedł do siebie, po prostu zmądrzał. Pomyślał o tym, w którym miejscu jest. Jest to pewien rodzaj przemyślenia, dojścia do pewnego wniosku poprzez sytuację, która się dzieje. I rzekł do siebie: stanę więc, pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Syn ma pewien plan. Jak rozwiązać sytuację? Mam plan. Na pewno się powiedzie, chociaż najemnikiem. Oni mają pod dostatkiem chleba. W tamtych czasach zamożniejsze takie gospodarstwa w pierwszym wieku naszej ery posiadały trzy rodzaje pracowników u siebie. Byli to niewolnicy, jest to greckie duloi czy dulos, to jest inaczej sługa, po prostu sługa. Taki sługa był własnością właściciela i był właściwie częścią jego rodziny. Mieszkał w tym samym domu. Był bardzo blisko rodziny. Był traktowany bardzo dobrze. Byli też niewolnicy takiej niższej klasy. Takie greckie słowo paides. My czasami czytając w Biblii tego nie widzimy, bo dla nas niewolnik. Czy nawet ten, że tak powiem, najemnik jest taki bardzo, bardzo podobny. I ten trzeci rodzaj to byli najemnicy właśnie. Najemnicy byli zupełnie obcymi i oni nie należeli w żaden sposób do tego gospodarstwa, którym był gospodarz. Oni nie należeli tam. Oni byli zupełnie obcy. Słudzy, ci najbliżej i ci tej niższej klasy, dbali o interesy właściciela, a najemnicy w ogóle nie byli tym zainteresowani. W ogóle oni się tylko najmowali do pracy, dostawali zapłatę i tyle. Byli tylko na jakiś pewien czas. To też nie było tak, że najemnik był wynajęty, wiecie, już na zawsze. Oni przyjmowali jakiś okres, tak, żniw, coś takiego. Można powiedzieć, umowa zlecenie, byśmy dzisiaj to powiedzieli. Na przykład, posłuchajcie, żeby wam to jeszcze bardziej nakreślić, obraz najemnika przedstawia Jezus przy powieściach o owcach i pasterzu. I on ukazuje, że najemnikowi nie zależy na owcach. I wcale nie jest tak, że to był zły najemnik, bo on nie był zły. On po prostu swoją robotę miał ze mną. On jakby w swojej mentalności, w swoich zadaniach nie był człowiekiem, który miał dbać o owce, jakby życie swoje narażać dla owiec, bo on tylko zatrudnił się do pracy. Więc Jezus to ukazuje, kim był właśnie najemnik. I tutaj syn przeżywa to. Widzimy to przeżywanie syna, który sobie myśli, że chce być chociaż tym najemnikiem. Chce być tym obcym, chce chociaż tak zbliżyć się do domu ojca, bo wiedział, jak ojciec jest dobry, że nawet chleb pod dostatkiem mają ci najemnicy. Już nie mówiąc o sługach. Nie mówiąc już o tych najbliższej położonych sługach, a już nie mówiąc o synach. Ale jest zerwana relacja. I syn wie, zgodnie z prawem żydowskim, że nie jest w stanie tego naprawić. Wie, że może go czekać kamieniowanie. Jedyne, co może, na co liczyć może, że chociaż tym najemnikiem, chociaż nim zostanę. Podobnie jak celnicy i grzesznicy, nie na wiele liczyli. Łukasz podaje, że tylko oni chcieli słuchać Jezusa. Oni tylko chcieli posłuchać go chociaż. Status grzesznika czy celnika pokazuje, że nie możesz za wiele liczyć, nie znając tak naprawdę serca ojca. Co robi Jezus? To jest szokujące. Co robi Jezus? Zaprasza ich do siebie i je z nimi przy jednym stole. Oni mówią, no my chcemy tylko posłuchać Jezusa. Posłuchać Jego, co ma do powiedzenia. A Jezus ich zaprasza i je z nimi posiłek. I to jest niezwykłe. Jaka jest reakcja ojca w tej przypowieści? I to jest znowu szokujące. Czytamy, wiecie, może by było teraz, jakby nie znając tej historii i patrząc z perspektywy człowieka, który żyje w tamtych czasach, może było teraz spodziewać się, wraca syn. Ciekawe, co ten ojciec zrobi. Czy już nazbierał kamienie? A czytamy coś szokującego. W tym momencie myślę, że ci ludzie byli zszokowani, co Jezus powiedział. On powiedział, użalił się na nim. Użalił się na nim. Czy dosłownie jest tu napisane, wzruszył się do głębi. To było coś niezwykłego, że on się jakby przejął tym wszystkim. Że w sercu ojca nie było, żeby teraz, wiecie, ukarać kamienie, żeby poleciało w jego stronę, albo oczekiwać nie wiadomo czego. Po prostu użalił się. Do głębi. Patrzy, podbiegł się, rzucił mu się na szyję i ucałował. To było naprawdę szokujące. To było szokujące dla tych, którzy to słuchali. Dla Pana Ziemi w ogóle takie zachowanie było nie do pomyślenia. Posłuchajcie, w tamtych czasach ludzie chodzili w długich szatach. To były długie szaty, to nie były krótkie spodenki. I wyobrażacie sobie ojca, który tak, wiecie, podwija te szaty i do syna biegnie, musiał tak biec, bo by się przewrócił. To był widok dla wszystkich poniżający. Ojciec się poniżył, uniżył wobec innych domowników, wobec innych sług, że to uczynił, jeszcze w dodatku, żeby to jakiś szczytny cel był, taki w cudzysłowie oczywiście, ale on do tego grzesznego, najgorszego człowieka, tego syna, który przetrwonił ten majątek cały, który odwrócił się od niego, który zrobił rzecz niedopuszczalną. A ojciec podwija szaty, biegnie do ojca. Rzuca mu się na szyję i całuje go. To jest szokujące. On nie tyle czeka, aż przyjdzie do niego syn. On nie czeka tylko, że stoi i czeka, w końcu zrozumiał, w końcu przyszedł. Ale wybiega w jego kierunku. Biegnie do niego, nie patrząc na nic. Moi drodzy, czy z nami nie było podobnie? Zanim przekroczyliśmy próg, już otrzymaliśmy białą szatę. To Jezus wyszedł w naszym kierunku, a nie czekał, aż my do Niego dojdziemy. Otrzymaliśmy nadzieję, otrzymaliśmy na miłość, pojednanie, zbawienie w radości, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Chrystus przyszedł do nas ze swoim zbawieniem. Rzymian 5:8. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zamiast wrogości, której my się spodziewaliśmy, ale też Syn się spodziewał tej wrogości, być może nie był pewien, że chociaż tym najemnikiem, żeby zostać, żeby chociaż nim tylko zostać i żeby chociaż na to liczyć. On otrzymuje łaskę, przebaczenie i wielką miłość. I można zobaczyć w tym fragmencie, że ten właśnie Syn reprezentuje każdego grzesznika. Każdego grzesznika, który w Jezusie Chrystusie znajduje niespodziewaną łaskę i wielką miłość. Tak jak ci grzesznicy i celnicy, którzy przyszli do Jezusa, nie spodziewając się zbyt wiele, a otrzymali to, że Jezus zasiada z nimi do jednego stołu i je z nimi posiłek. Apostoł Paweł w niezwykły sposób tę prawdę przedstawia w liście do Efezjan, w 2 rozdziale i 3 wersecie, posłuchajcie, i troszkę dalej też. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała, bardzo uważnie to posłuchajcie. Bo to jest to, o czym mówi ta przypowieść. Jeszcze raz. Wśród nich my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. I według prawa powinniśmy spodziewać się kary. Powinniśmy spodziewać się kary odrzucenia, kary śmierci. Tak jak mógł się tego spodziewać młodszy syn, jedynie co mógł liczyć, to na łaskę, że stanie się najemnikiem. Ale co Paweł pisze? Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu czego? Swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował. I to wtedy, podkreślam, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską zbawieni jesteście. I razem z Nim, bo to nie wszystko, i razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził w miejscach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga. Jedynie co mogliśmy się spodziewać, to kary. Ale łaska Boża, miłość Jego objawiła się, stała się widoczna w Chrystusie Jezusie. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł opisuje to w czasie przeszłym, opisując tym samym ostateczność i wystarczającość dzieła Chrystusa. To był zamysł Boży i w tym zamyśle ci, co żyli w pożądliwościach swojego ciała i grzechu, zostali podniesieni z grobu i zasiedli ze zmartwychwstałym Chrystusem w miejscu zwycięstwa. W myśli Boże już zajęliśmy te miejsce z uwielbionym Chrystusem na tronie. Amen?
Amen.
Szkoda tylko, że w to nie wierzymy. I postępujemy tak, jakbyśmy faktycznie tego nie zrobili. Chyba, że wierzymy. Amen! To się cieszę. To chciałem usłyszeć. Jednak to wszystko jest darem miłości Chrystusa, na którą wcale nie zasłużyliśmy. Ani trochę. Nie ma w tym żadnej naszej zasługi. Lecz łasce zostaliśmy doprowadzeni do pozycji w Chrystusie Jezusie. W pięknej pozycji. Paweł to w piękny sposób opisuje. Ale nie tylko to. Dzięki tej łasce zostaniemy w tej pozycji utrzymani. Aż do końca. Jeśli wytrwamy w wierze w Chrystusie. A więc, moi drodzy, zobaczcie, jak niezwykłe jest to, jak Jezus ukazuje tą przypowieść o synu marnotrawnym. Jezus nie ukazuje tego momentu, kiedy ojciec wybiega do syna i mówi mu kazanie na ten temat. I wypowiada wiele słów. Zobaczcie, że w tym opisie nie ma tego. Nie ma żadnej przemowy ojca do syna. Czytajcie dokładnie. Nie ma tam kazania, nie ma nic. Lecz ukazuje to, co ojciec czyni, a to jest więcej niż 1000 słów. To, co ojciec zrobił w stosunku do tego syna, ono to mówi więcej niż 1000 słów. Zawiera w sobie wielkie kazanie, więcej niż można sobie to wyobrazić. To, co Jezus uczynił, to, o czym apostoł Paweł mówi, to ukazuje istotę Jego miłości. A krzyż przemawia do nas bardziej niż słowa. Krzyż Chrystusa przemawia do człowieka bardziej niż 1000 słów. To, co Jezus uczynił dla nas, dla mnie, dla ciebie. O czym Jezus mówi dalej w tej przypowieści? Co Jezus czyni? Co Ojciec czyni, przepraszam. Łukasza 15:22. Lecz Ojciec powiedział do swoich słów: przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. Grzeszny syn, który w niewyobrażalny sposób stoczył się do granic w ogóle wyobraźni, dostaje oznakę autorytetu i przywrócenia do godności syna. Otrzymanie pierścienia na rękę oznaczało, że ojciec przywraca go do godności syna. Już nie tylko najemnika. To nie trzeba słów. Zauważcie, że ten syn nie zdążył nawet powiedzieć, że ja już bym chciał być tym najemnikiem. On nie zdążył, on się spotkał od razu z miłością ojca, który wkłada na jego rękę pierścień i jakby powiedział: jesteś moim synem. Przywróciłem cię od razu do syna. Włożenie sandałów oznaczało zaakceptowanie go jako pana, ale też jednego z domowników. Że jesteś domownikiem, jesteś nasz. Apostoł Paweł właśnie trochę dalej w liście do Efezjan mówi 2:19, a więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale współobywatelami, świętymi i domownikami Boga. Jakby Paweł powiedział, inaczej mówiąc, ojciec włożył sandały na wasze nogi. Syn dostaje najlepszą szatę, która mogła być własnością, właściwie była własnością ojca, którą nosił tylko podczas świąt. Najlepsza szata zawsze należała do pana, do ojca, którą wkładał tylko odświętnie. I on kłada ją na syna. To było szokujące. To wszystko było szokujące. Jezus mówi, że chce założyć tobie szatę. Szatę sprawiedliwości. Jeśli tylko zechcesz skierować się w jego kierunku, a na tym świecie zobaczysz, że nie znajdziesz pełnienia. jeśli dojdziesz do wniosku, że tylko w Jezusie znajdziesz łaskę i znajdziesz miłość. Ojciec, czyniąc to, czyni pojednanie ze swoim synem, ale również pojednanie z całym swoim domem. I właśnie dlatego wszyscy mieli się radować. Dlatego Jezus dalej mówi, przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie, jedzmy i radujmy się. Ten syn mój był bowiem martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić. Wcześniej widzimy kompletne odrzucenie z powodu grzechu, który popełnił, czy grzechów nawet, które popełnił syn. Teraz Jezus ukazuje kompletną akceptację, pokazuje zbawienie tego syna. Ojciec ucałował. To jest niezwykły obraz. W przypadkach, kiedy dwoje ludzi, czy jakieś grupy ludzi oddaliły się od siebie, kiedy były między nimi nieprzyjaźń, kiedy była między nimi jakaś konflikt, tak, brak relacji, znakiem pojednania był zawsze pocałunek. Tak robiono w tamtych czasach. My tego może nie rozumiemy, ale jeżeli otrzymujesz pocałunek, to jest to pocałunek, który oznacza pełne pojednanie, pełne przebaczenie i pełna akceptacja. I tu nie trzeba słów. Ten syn otrzymuje ogromną miłość. Miał plan, aby coś zrobić. Ten plan zupełnie się nie udał. W taki sposób, jaki on sobie zaplanował. Bo spotkał się z niezwykłą miłością Ojca. Dostał dużo więcej. Jezus w tej przypowieści odsłania serce ludzi, serce ludzi grzesznych, którzy przychodzili do Niego, byli to właśnie celnicy i grzesznicy, którzy w stanie swojego serca nie oczekiwali zbyt wiele. Może tylko, aby stać się właśnie takim, w cudzysłowie, najemnikiem, ale dalej pozostać obcymi wobec Boga. Bo któż chce takich grzeszników? Któż ich przegarnie? Któż okaże im przebaczenie? Któż okaże im miłość? Co robi Jezus? Sam zaprasza, przyjmuje grzeszników i je z nimi posiłek. To było gorszące dla faryzeuszy. Ale tutaj mamy też obraz ojca, który wyprawia ucztę dla swojego syna, który przecież tak bardzo zgrzeszył. W wielu miejscach Biblii też musimy być tego świadomi, w szczególności ta uczta mesjańska jest symbolem zbawienia. Jest symbolem zbawienia. Jezus mówi, przyprowadźcie tłuste ciele, zabijcie, jedzmy i radujmy się. W Starym Testamencie na przykład uczta razem z Panem jest to bardzo ważny temat. Jezus też mówił o tej przypowieści, o uczcie weselnej, o objawieniu Jana też mamy ucztę. To jest temat, który jest bardzo ważny. Może kiedyś będziemy to rozważać. Izajasz na przykład pisze, 25 rozdział, 6 werset. Na tej górze Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom ucztę z tłustych potraw. Ucztę z wystawnego wina, z tłustych potraw, ze szpikiem z wina wystawnego i czystego. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludźmi i przykryje rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swojego ludu, bo tak Pan powiedział. I w dniu tu będzie, i w tym dniu będzie się mówić, oto nasz Bóg, jakiego oczekiwaliśmy i On nas wybawi. To jest Pan, Jego oczekiwaliśmy. Będziemy się weselić i radować z Jego zbawienia. W Księdze Izajasza zbawienie przedstawione zostało jako wielka uczta, która będzie udziałem ostatecznie wszystkich ludów. Są to między nimi, tymi ludźmi, grzesznicy, którzy ze względu na swoje nawrócenie i skruchę będą gośćmi w przyszłym królestwie. Tam się znajdą. Zresztą nie tylko Izajasz o tym pisał, ale Jezus mówił o tej wielkiej uczcie, na którą będą zaproszeni ludzie. Grzesznicy i celnicy. Oni wyprzedzą niektórych w drodze do Królestwa Bożego. Ci, którzy uważali się za lepszych, pobożniejszych, może się okaże, że nie zostaną wpuszczeni do Niego, o czym zresztą Jezus mówi w przypowieści o faryzeuszu i celniku. Bóg zniszczy, dosłownie połknie zasłony, które oddziela grzesznych pogan od Boga, aby również ci mogli radować się ze zbawienia. Mogli być na tej wielkiej uście. To jest niezwykłe. Wracając do przypowieści. Syn jest poruszony tą wielką miłością, akceptuje ją, przyjmuje łaskę Ojca i ta relacja z Ojcem zostaje naprawiona, odnowiona. To, że zostaje zabite ciele, a nie inne zwierzę, na przykład kozioł, gdzie często zabijano i spożywano dla jakiejś tam rodzinki, ale wyobraźcie sobie ciele, oznacza, że na ucztę mogła przyjść nawet cała wioska. I tak to było, że jeżeli ciele się biło, to przychodziła cała wioska na imprezę. Mięso w tamtym klimacie się psuje. To nie jest takie, wiecie, lodówki, jak my mamy, że tam poćwiartkujesz sobie i pomrozisz na rok, tak? Tylko to jest taki klimat, gdzie oczywiście mięso się psuje, szybko się zepsuje. W związku z tym na pewno ta uczta miała dotyczyć większej ilości osób. To jest niezwykłe. Podobnie jak pasterz, który odnalazł zaginioną owcę oraz kobieta, która znalazła drachmę. Także ojciec chce dzielić radość z innymi. Z całą wioską. Łukasza 15:10. Podobnie mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika. Jaka jest reakcja starszego syna? No właśnie. Tradycja żydowska wymagała obecności starszego syna na przyjęciach ojca. To było wymóg, nie chęć, że ktoś zechce łaskawie przyjść. Ale to był wymóg. Jednak czytamy o tym, że syn pozostaje na zewnątrz. Nie chce wejść. Bo przecież nie może tak traktować brata młodszego, który przetrwonił majątek z nierządnicami, jaką tam nazwał, i okazać mu łaskę, jeszcze wyprawić jakąś ucztę. To jest nie do pomyślenia. Wszyscy mogli oczekiwać, że syn wejdzie i weźmie udział w uczcie, pojedna się ze swoim bratem i potraktuje go jako kogoś honorowego, którego ojciec uhonorował właśnie. Ale ten nie chce wejść do domu ojca. Nie chcąc wejść, nie chcąc uczestniczyć w tym, publicznie znieważa swojego ojca. To była zniewaga. Również zniewaga. I nie jest wcale lepszy od tego młodszego syna. Obraził swojego ojca. Zobaczcie, tego młodego, młodszego syna relacje zostały odnowione, naprawione. Ale co z relacją starszego syna? Jak on postąpi? Można oczekiwać teraz też, że będzie ukarany, surowo ukarany. Jednak po raz drugi ojciec tego dnia uniża się, poniża się. Wychodzi z domu, wychodzi z tego przyjęcia, co też było nie do pomyślenia. Idzie do tego starszego syna i prosi go, żeby wszedł. Młodszy syn doświadczył miłości ojca i przyjął go. I wszedł do domu ojca. Jest to ten symbol zbawienia. Uczestniczy w weselu baranka. Starszy syn stoi na zewnątrz. I mimo, że ojciec wychodzi do niego, prosi go, żeby ten wszedł. On nie rozumie miłości ojca. Nie rozumie tego. Nie rozumie, co się wydarzyło z tym grzesznym synem. Mówi tak, tyle lat pracowałem jako niewolnik dla ciebie, jednak zachowuje się de facto jak najemnik, który domaga się swojej wypłaty. Właśnie w tym momencie ten syn starszy zachowuje się jak faryzeusze, którzy nie potrzebują upamiętania, bo przecież żyją według przykazań. Łukasz 15, 29, a on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę, nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania. Jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z przyjaciółmi. W greckim oryginale, kiedy to się czyta, to widać, jak egocentrycznie brzmi wypowiedź tego starszego syna. Skoncentrowano na sobie. Myślał o swoim ojcu jako panu, dla którego jest najemnikiem i od którego tylko może oczekiwać zapłaty. Jezus chce, aby słuchający go faryzeusze i celnicy, faryzeusze i uczeni w piśmie, cieszyli się z nawracających do Jezusa grzeszników i celników. Ale oni stoją na zewnątrz i nie chcą wejść. I szemrają przeciwko Jezusowi. I mu przeciwko niemu kierują swoje słowa. Ale miłość Jezusa również skierowana jest do nich. Tak wielka, tak potężna jest miłość Jezusa. To jest niebywała. To jest nie do pojęcia. Tego nie można ogarnąć. Moi drodzy, podsumowując, przypowieść, o której dzisiaj mówiliśmy, pokazuje tą niezwykłą miłość Bożą, która jest dana bezpłatnie, choć jest najdroższą miłością świata, która kosztowała cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa, naszego Pana na krzyżu. Ta miłość wzywa nas wszystkich, aby zostawić ten świat, zostawić to, co ten świat oferuje i przyjść do Niego, i przyjść do Jezusa. Nie myśląc, że Jezus chce ciebie tylko uczynić swoim najemnikiem. On nie chce najemników. On chce synów. On chce synów. On chce relacje z tobą. On chce mieć relacje z tobą. Bo ta miłość ukazuje tą wielką radość z odnalezienia tego jednego grzesznika i radość z odnowienia relacji pomiędzy synem i ojcem, pomiędzy tobą, a pomiędzy Jezusem. Drugi syn, choć tego nie widzi, woli zostać niewolnikiem czy najemnikiem w oddaleniu od Ojca, w oddaleniu od Jezusa. Kim jesteś? Kim ja jestem? Porozmawiaj dzisiaj o tym z Jezusem. Przyjdź do Niego, podziękuj Mu. Wylej przed Nim swoje serce. Pamiętacie zbór w Laodycei? Tam był problem grzechu, ale Jezus dał rozwiązanie do tego zboru. I mówi takie słowa. 3:20, objawienie Jana. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. W kontekście tego, o czym mówiliśmy w tej całej przypowieści, te słowa są skierowane jako zaproszenie do tego, kto zbłądził. Do tego, kto oddalił się od Chrystusa, aby mógł odnowić tę relację. Mógł wieczerzę z Chrystusem. Mógł z Nim spożywać posiłek. Mógł doświadczyć przebaczenia. Mógł doświadczyć pojednania. Tego wam, moi drodzy, życzę z całego serca. Amen. Postańmy.